studiu mecenas Małgorzata Stryszko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ostatnio zapadł wyrok przed łódzkim sądem apelacyjnym dotyczący klientów N-Banku. Wynika z tego wyroku, że przynajmniej niektórzy z nich nie muszą płacić rat kapitałowo-odsetkowych do chwili rozstrzygnięcia sprawy.
A no właśnie. I przepraszam, że poprawię tutaj panią redaktor, ale to jeszcze nie zapadł wyrok. I na tym polega całe clue.
Postanowienie, tak to jest.
Tak, jest postanowienie o zabezpieczeniu. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje sąd właśnie w trakcie trwania postępowania przed sądem, jeszcze przed wydaniem wyroku. Ono ma kolosalne znaczenie dla tych z kredytobiorców, którzy zdecydowali się wystąpić przeciwko bankom z roszczeniami, ponieważ ono oznacza, że właśnie przez czas trwania procesu osoby te nie będą musiały spłacać rat swojego kredytu, ale postanowienie to obwarowane jest jednak pewnym warunkiem. Poza warunkami formalnymi kredytobiorcy ci, czyli powodowie, muszą spełniać jeden istotny warunek, a mianowicie ich kredyty już spłacone muszą przewyższać kwotę kredytu zaciągniętego pierwotnie. Także ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, ponieważ kredytobiorcy, którzy występowali o unieważnienie umowy bądź o tak zwane odfrankowienie, czyli możliwość spłaty dalszej kredytu w złotówkach, występują z takim żądaniem, które powoduje, że być może właśnie w czasie trwania procesu nadpłaciliby już ponad to, co rzeczywiście powinni świadczyć. Także jest to bardzo korzystne rozstrzygnięcie. Niestety nie jest to postanowienie skierowane do osób, które nie mają spłaconego już całego udzielonego kredytu. Także ten warunek jest niezbędny, aby można było zastosować to postanowienie. Zresztą oczywiście w postanowieniu są wymienione podmioty, które mogą powoływać się na takie rozstrzygnięcie.
Bo ta sprawa dotyczy prawie 2000 frankowiczów. To był pozew zbiorowy?
Tak, to był pozew zbiorowy. Natomiast nie każda sprawa jest identyczna. Te pozwy mogą mieć dwa rodzaje żądań. Z pozwem przeciwko banku w przypadku zawarcia umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim można wystąpić o stwierdzenie nieważności tej umowy albo o uznanie za bezskuteczne poszczególnych postanowień umowy, które mają charakter klauzul niedozwolonych. Jeśli pani redaktor pozwoli, to
wytłumaczmy.
Tak. Mhm. Cały mechanizm zawierania umów kredytowych we franku szwajcarskim był taki, że bank zarabiał dwa razy na kredytobiorcy w sposób taki, który nie wynikał wprost z umowy. A mianowicie przy zawieraniu umów indeksowanych jest tak, że w momencie udzielania kredytu kwota kredytu w złotówkach była przeliczana na kurs franka szwajcarskiego po kursie kupna. Natomiast w momencie spłaty poszczególnych rat bank przeliczał sobie tę należną kwotę po kursie sprzedaży, co już powodowało, że bank zarabiał. To jest tak zwany spread. Natomiast nie tylko tutaj problemem jest kwestia tego niewłaściwego naliczania, bo banki oczywiście tutaj mogły zarabiać także na tym, że ten kurs, według którego przeliczały, nie był oficjalnym kursem NBP, średnim kursem NBP, ani jakimkolwiek innym średnim kursem podawanym przez uprawnione do tego podmioty. Był to kurs, który był ustalany przez każdy bank dla siebie w oparciu o ich własne tabele. A co gorsza, to w umowie nie było żadnych zapisów, które pozwalały na ustalenie, na podstawie jakich okoliczności czy przesłanek ten kurs był ustalany. W związku z tym panowała tutaj może nie pełna dowolność banku, ale na pewno przy tak wielu udzielonych kredytach pozwalało to bankowi na, jak się okazuje, nie całkiem zgodne z prawem pobieranie dodatkowych opłat od kredytobiorców.
Wracając do tego postanowienia, które zapadło przed łódzkim sądem kilka tygodni temu. Czy ono w takim razie może być wiążące też dla innych frankowiczów, którzy dopiero teraz chcieliby złożyć taką sprawę w sądzie przeciwko bankowi? Czy w ogóle, no właśnie, jest precedens w polskim prawie?
W polskim prawie nie ma precedensu. Natomiast co do zasady, rzeczywiście można się powoływać na orzecznictwo, no w szczególności Sądu Najwyższego, ale sądów apelacyjnych, a także sądów niższych rzędów także. Natomiast to zależy od pewnej praktyki, które przejmą sądy, ponieważ jak wynika z orzecznictwa w ogóle dotyczącego rozstrzygnięć przy okazji spraw kredytów frankowych, że tak ogólnie to nazwę, istnieją duże rozbieżności co do apelacji, w której wydawane jest takie orzeczenie. Czyli na przykład w Warszawie sądy mogą mieć niezupełnie taką samą opinię na różne zagadnienia związane z kredytami, różne na przykład niż sąd w Łodzi. To zdarza się bardzo często, natomiast to, co jest prawie pewne, to to, że w Łodzi się przyjmie taka praktyka. Oczywiście to zależy też od składu orzekającego, ale myślę, że to jest dobra droga, ponieważ jest to uzasadnione względami także ekonomii procesowej, albowiem osoby, które nadpłacą w trakcie trwania procesu te kwoty należne bankowi, będą później znowu mogły wystąpić z pozwem o zwrot tych kwot. Także wydaje mi się, że to jest w końcu to rozwiązanie, na które wielu frankowiczów czekało i myślę, że sądy w innych apelacjach w Polsce pójdą za tym przykładem.
To jeszcze przypomnijmy, ile średnio może trwać taki proces, bo tu nie mówimy o kilku tygodniach czy nawet miesiącach.
Zaskoczy, myślę, tutaj panią redaktor, ponieważ oczywiście poza sporem pozostaje to, jak bardzo długo oczekuje się na termin, na pierwszy termin posiedzenia. Jest to około pół roku. Natomiast myślę, że w pierwszej instancji sprawa może się zakończyć w ciągu roku.
Z reguły banki się odwołują, zresztą w ogóle strony się odwołują, tak? I potem jest...
Tak, i mam najświeższą informację z wczoraj, ponieważ w pierwszej instancji te sprawy są rozpoznawane albo przez sąd rejonowy, albo przez sąd okręgowy i to zależy od wartości przedmiotu sporu. Natomiast informacja z wczoraj jest taka, że w apelacji łódzkiej, w sądzie apelacyjnym, w wydziale cywilnym na rozpoznanie apelacji oczekujemy 13 miesięcy. Także rzeczywiście to postanowienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ powoduje, że przez okres około półtora roku, dwóch lat jednak można powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia na rzecz banku.
To jest takie, myślę, bardzo rozsądne rozstrzygnięcie i tutaj jeszcze zmierzam właśnie do tego, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Manowska, też w ostatnim czasie zleciła analizę orzecznictwa w sprawach kredytów frankowych i czy to należy odczytywać tak, że to będzie miało na celu jakieś właśnie ujednolicenie tego orzecznictwa?
Tak, ponieważ nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje rozbieżność polegająca na tym, czy sąd ma rozstrzygać tak, aby doprowadzić do unieważnienia umowy, aby skutkiem rozstrzygnięcia sądu było unieważnienie umowy, czy też dalsze trwanie umowy jednak bez klauzul abuzywnych przy ich wyeliminowaniu. I to ma kolosalne znaczenie, bo rzeczywiście Sąd Najwyższy, a to już zależy od składu orzekającego i od opinii poszczególnych sędziów, ma na tę kwestię zupełnie czasami odrębne stanowisko w tej kwestii. Natomiast tutaj też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje nam pewne wytyczne i ostatnio powołujemy się na orzeczenie, w którym stwierdzono, że tak naprawdę to od konsumenta, czyli od kredytobiorcy zależy wybór powództwa. Czy zależy mu na tym, żeby rzeczywiście dalej spłacać
jaką ścieżkę,
ten kredyt,
tak.
Czy też chce unieważnić upoważnienia umowy i rozliczenia z bankiem. To jest związane z tym, że no, czasami nie opłaca się po prostu to unieważnienie umowy, ponieważ skutkiem unieważnienia umowy jest konieczność zwrotu bankowi tej kwoty kredytu, którą otrzymało się przy zawieraniu umowy. W niektórych przypadkach ta kwota nie została jeszcze spłacona, w związku z tym korzystniejsze dla powoda jest dalsze spłacanie kredytu, tylko że już w innej kwocie. W kwocie, która po pierwsze jest kwotą określoną w złotych polskich, a po drugie, tutaj to wzbudza największe emocje, szczególnie po stronie banków, jest to kwestia oprocentowania przy użyciu stawki LIBOR, a nie WIBOR, bo stawka LIBOR dotyczy kredytów dewizowych albo kredytów indeksowanych w walutach obcych, natomiast stawka WIBOR dotyczy kredytów udzielanych w złotych polskich. I ta stawka WIBOR jest oczywiście wyższa. Teraz LIBOR wydaje mi się, że jest nawet ujemny. W związku z tym, no oczywiście tutaj banki będą mniej zarabiały na tym oprocentowaniu. No ale mamy do czynienia oczywiście, w skład oprocentowania wchodzi jeszcze marża banku i też inne czynniki, także nieprawdą są twierdzenia banku, w mojej opinii, na podstawie których banki wywodzą, że zostaną pokrzywdzone. Po prostu nie zarobią aż tak dużo, jak było to możliwe przy wykorzystaniu niedozwolonych klauzul.
To na koniec zapytam jeszcze, dlaczego banki nie zawierają ugód z frankowiczami, czy też nie chcą, czy to przeciąganie sprawy na właśnie dwie instancje, to jest korzystne dla banków bardziej niż zawarcie ugody?
Myślę, że to nie tylko dotyczy procesów z bankami, ale generalnie postępowań sądowych, które czasami dla jednej ze stron mają zagwarantować jej możliwość po pierwsze oddalenia terminu spłaty, bo czasami banki muszą zwrócić pewne kwoty, do orzeczenia sądu apelacyjnego mogły dalej przyjmować należności od kredytobiorców i w związku z tym obracać tymi pieniędzmi. Więc absolutnie posiadanie kapitału przez banki i swobodny im obrót jest przyczyną, dla którego te ugody ciągle nie są zawierane. Poza tym myślę też, że właśnie wpływ na to ma niejednolite orzecznictwo Sądu Najwyższego, o którym rozmawiałyśmy. Myślę, że jego ujednolicenie sprawi, że rozstrzygnięcie będzie prawie z góry wiadome i to może zmobilizuje banki do zawierania ugód.
Bardzo dziękuję Ci w takim razie za rozmowę i za te wszystkie wyjaśnienia. Moim gościem była dzisiaj mecenas Małgorzata Stryszko.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.